Halo? Ubezpieczenie samochodu? A nie, już mam. Kupiłem w porównywarce Mubi.
Ty też skorzystaj z oferty Mubi już dziś. Link do oferty znajdziesz w opisie filmu.
Witam Państwa w kolejnej eurowizyjnej odsłonie podcastu Światła, Kamera, Prawda. Już wiemy, kto został zwycięzcą 68. konkursu piosenki Eurowizji w Malmö. Została nim Szwajcaria, a dokładnie Nemo z piosenką Decode. Już za chwilę połączymy się z moim gościem dzisiejszym, z panem Konradem Szczęsnym, który jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska. Był też w komisji, która wybierała naszego reprezentanta i opowie nam na bieżąco o emocjach, które towarzyszą po ogłoszeniu werdyktu. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym przypomnieć, że partnerem kanału na temat jest Mubi. Internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. A tymczasem ja witam naszego gościa. Cześć, Konrad. Powiedz mi, jak emocje? Szwajcaria po 36 latach, z tego co dobrze pamiętam, doczekała się zwycięstwa. Jak emocje? Co tam się dzieje obecnie w Malmö Arena?
Obecnie trwa konferencja prasowa zwycięzcy, czyli Nemo, który jest następcą Celine Dion, jeżeli chodzi o szwajcarskich zwycięzców Eurowizji, więc myślę, że poprzedniczka to jest taka postać, która już jest ikoną popkultury i podobnej kariery życzymy również jemu. Czy powiedzieć, że Nemo nie był brany pod uwagę, to byłoby czyste kłamstwo, ponieważ wiele osób gdzieś tam czuło, że w tej pierwszej piątce ta walka o zwycięstwo rozegra się między Chorwacją, Szwajcarią, Ukrainą, Izraelem i Francją. I to top 5 takie było. Gdzieś chyba pod koniec stwierdziliśmy, że być może uda się Chorwacji, ale Szwajcaria, to piąte miejsce w televotingu wystarczyło, żeby i pierwsze miejsce u jury wystarczyło, żeby sięgnąć po zwycięstwo.
No ja nie ukrywam, że Szwajcaria była w topce moich faworytów, więc ja się bardzo cieszę. Natomiast jak oceniasz pozostałe miejsca na podium?
Myślę, to właściwie to były takie miejsca, których się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się bardzo i wiedzieliśmy, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to będzie ogromne wsparcie diaspory, dlatego że one już w narodowych preselekcjach wykręciły świetny wynik. Nie pamiętam już teraz, ile to dokładnie było, ale że powiedzmy, że jakieś blisko 80% wszystkich głosów. Myślę, że Ukraińcy doskonale wiedzieli, kto ich reprezentuje. Aliona to jest artystka wybitna, doskonale znana wszystkim, którzy interesują się rapem. To było ten miks Jerry Haley, Aliona, to było coś, co musiało zagrać. I oczywiście jak to w przypadku Ukrainy, Ukraina świetnie radzi sobie z tym, żeby obudować to kapitalnie na scenie. I tak było również tym razem. Ten występ był spektakularny, przejmujący, podkreślający to przesłanie piosenki Maria Teresa. Drugie miejsce Chorwacji. Tutaj pewnie Chorwacja ma niedosyt, bo arena w Zagrzebiu już była zarezerwowana. Burmistrz Zagrzebia już po półfinale skomentował wyniki słynnym miał, nawiązując do oczywiście tekstu piosenki Rim Tim Tagi Dim śpiewanego przez Baby Lasagne. I Chorwaci bardzo liczyli na to, że uda się im sięgnąć po zwycięstwo, no ale się nie udało. Zwycięzca może być jeden i zwycięzcą jest Szwajcaria. Pierwsza osoba niebinarna, która sięga po trofeum eurowizyjne, to jest na pewno bardzo znaczące dla całej społeczności, dla samego
moment konkursu.
I jeden z komentarzy był taki, że to jest ironią losu jest to, że w tak burzliwym roku, kiedy bardzo dużo polityki tutaj się mieszało, wygrywa kraj, który jest właściwie neutralny politycznie. Ale może to jest właśnie wymowne.
Zdecydowanie. Wspominałeś też tutaj przed połączeniem, że tegorocznemu konkursowi towarzyszy wiele emocji właśnie niezwiązanych z muzyką. Nie mogę zapytać o to, co się działo w trakcie konkursu, o te emocje związane z udziałem Izraela, protesty, działania antyizraelskie i proholenderskie, jak to wszystko. No słyszeliśmy w trakcie konkursu wielokrotnie buczenie i gwizdy. Jak ty to odczułeś, będąc tam na miejscu?
No, nam wszystkim te emocje bardzo, bardzo mocno się udzielały, dlatego że wszelkie takie sytuacje, jak sytuacja z Holandią, gdzie długo nie wiedzieliśmy i do dziś nie wiemy właściwie, co się wydarzyło, mamy tylko strzępy informacji, niestety, to, że są jakieś scysje, zaraz pojawiają się spekulacje, że będzie dyskwalifikacja, że ktoś może zastąpić dane państwo.
A była opcja, że ktoś może zastąpić Holandię?
To była bardziej plotka i my później stwierdziliśmy, że biorąc pod uwagę same zasady Eurowizji, to by było nie fair, dlatego że wiedzielibyśmy, że to państwo było 11 w półfinale, a to by niestety gdzieś tam no, rzutowało na to, co na Eurowizji jest bardzo ważne, czyli że dokładne wyniki trzyma się w ukryciu, jeżeli chodzi o półfinały, aż do końca finału.
Więc do tej pory nie mamy jeszcze wyników półfinałowych.
Jak wychodziłem na łączenie, to jeszcze ich nie było. Mogę spróbować je sprawdzić, ale myślę, że one gdzieś do godziny drugiej powinny być, bo zazwyczaj są po zakończeniu samego show już wrzucane.
Powiedz mi jeszcze, jak w ogóle sytuacja na ulicach Malmö? Czy rzeczywiście było niebezpiecznie? Wiemy, że służby były wspomagane jeszcze służbami z innych państw. Jak to się prezentowało?
Wiemy, że Szwedów na pewno wspierali Norwegowie i Duńczycy. Wiemy też, że nie tylko policja, ale również szwedzkie wojsko miało zostać zaangażowane do tego, aby stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Ta policja i ochrona była na każdym kroku tutaj widoczna bardzo, bardzo mocno. Różne zapory, procedury zaostrzone bezpieczeństwa. Ja wiem też od delegacji, że mieli specjalne spotkanie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. Taki słynny hotel w centrum Malmö, w którym dużo delegacji się zatrzymało. Tam również były bramki, trzeba było przez nie przejść, jeżeli chciało się tam udać na przykład na wywiad z danym reprezentantem, reprezentantką, więc te procedury na każdym kroku były bardzo mocno widoczne, ale to dobrze, bo my się w gruncie rzeczy czuliśmy bezpiecznie, mimo tego, że były protesty na ulicach, mimo że było bardzo dużo aktywistów propalestyńskich, antyizraelskich tutaj widocznych, to jednak ostatecznie gdzieś czuliśmy się bezpiecznie i myślę, że to było ważne i Szwecja ten test zdała, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa.
Rozumiem. Wróćmy trochę do pamięcią do pierwszego półfinału, czyli do półfinału, w którym brała udział Luna. Niestety dla nas potoczył się on niezbyt szczęśliwie, bo nie zakwalifikowaliśmy się do wielkiego finału. Powiedz mi, jak ty oceniasz występ naszej reprezentantki? Czy słusznie nie zakwalifikowaliśmy się twoim zdaniem, czy jednak zostaliśmy trochę pokrzywdzeni?
To są zawsze dosyć takie kwestie dyskusyjne w ten czy inny sposób, bo pamiętajmy, że werdykt wydaje tylko publiczność od 2023 roku. Jurorów nie ma w półfinale. Oni głosują tylko jako takie gremium zapasowe. To znaczy, jeżeli w danym kraju nastąpiłaby awaria televotingu, to wtedy głosy jurorów są brane pod uwagę. Tutaj jest oczywiście jeszcze San Marino, które nie jest w stanie przeprowadzić własnego głosowania audiotele, dlatego tam decydują tylko jurorzy o punktacji. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to na pewno Luna, dla Luny to było coś bardzo, bardzo istotnego. Ja się nawet, no już chciałem powiedzieć dzisiaj, wczoraj widziałem z polską delegacją, bo ona jest tutaj, wracają w niedzielę do Warszawy. I dla Luny, myślę, to były bardzo duże emocje. Ona musiała się zderzyć z niesamowitym hejtem w sieci choćby, bo po tym jak ogłoszono werdykt jurorski, niestety no, ona z tym hejtem właściwie każdego dnia się stykała. Sam występ na pewno był oryginalny, dlatego że wcześniej na Eurowizji nie było motywu szachownicy. I ja myślę, że delegacja robiła wszystko, żeby ten występ obudować tak, żeby on był spektakularny i robiący wrażenie. Szczerze mówiąc, dla mnie po prostu w kamerach był chaos niestety momentami. Było za mało Luny, było za dużo dalekich ujęć, odjazdów i rozjazdów. To tak się nie robi, tak się nie pokazuje występów obecnie na Eurowizji. No, ale to nie jest rzecz, która jest zależna od Luny. To chciałem powiedzieć. Więc myślę, że Luna, to co zależało od niej, no włożyła w to całe serce, aby wypadło to jak najlepiej. No i cóż, my byliśmy smutni, dlatego że Polska w notowaniach bukmacherów miała awansować z 7. bądź 8. miejsca, to się zmieniało. To był 100% televoting. Wynikało nam, że z punktów diaspory powinniśmy uzyskać około 60 punktów, a to już jest granica awansu. Awansu albo z 10, z takiego przedziału właśnie 8-10, tak jak to było mniej więcej u bukmacherów. No niedosyt pozostał. Bardzo nam szkoda Luny, bo to jest naprawdę świetna, zdolna, młoda osoba. My jej życzymy jak najlepiej najlepiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki za jej przyszłe dokonania i mamy nadzieję, że ta Eurowizja jej też pomoże i myślę, że na pewno jej pomogła choćby w oswajaniu tremy i zmaganiu się z różnymi emocjami, niekoniecznie pozytywnymi, ale naprawdę jest to niezwykle zdolna artystka.
Ja trochę nie rozumiem tego hejtu, który się na nią wylał, wiesz, powiem szczerze, bo przed jej występem publiczność raczej ją wspierała i wszyscy chwalili ten staging i to, jak to wygląda, a po występie, w momencie, kiedy nam się nie udało, no to nagle te pochwały zamieniły się w krytykę i trochę uważam, że to nie jest w porządku, bo jakby no, zdanie się ma takie albo inne, prawda, a nie, że zmienne w zależności od werdyktu, więc trochę tego nie rozumiem, ale myślisz, że gdybyśmy wystąpili w drugim półfinale, mielibyśmy na przykład szansę albo lepsze, gorsze?
To jest trudne pytanie, bo uważam, że w drugim półfinale było trochę więcej pewniaków i tam to było trochę bardziej zagęszczone w taki czy inny sposób i nie mam poczucia, że to by cokolwiek zmieniło. Nie mam poczucia, że to by cokolwiek zmieniło i gdzieś też wydaje mi się, że publiczność, która wydaje werdykt, no ten werdykt jest taki dosyć jasny i nie wiem, nie sądzę, że półfinał by cokolwiek zmienił. Ale na pewno to, co też dało się zauważyć, bardzo dużo osób z zagranicy podchodziło do mnie i pytało, dlaczego, jeżeli chodzi o Polaków, oni są tak często negatywnie nastawieni do swoich reprezentantów. To pytanie pozostawiam otwartym.
A czy uważasz, że tegoroczne preselekcje krajowe, że były zamknięte, że tylko jury wybierało, uważasz to za dobry ruch, czy raczej ciężko ci ocenić?
To nie jest dobry ruch, dlatego że taki format, w takiej formule to jest format koślawy. Jego się nie stosuje już w innych krajach. Mhm. Tam, gdzie na przykład stosuje się wybory wewnętrzne, w zwycięskiej Szwajcarii chociażby, albo w Austrii, robi się trochę inaczej. Dlatego że oczywiście przyjmuje się zgłoszenia, ale później robi się taką wstępną selekcję. Wybiera się powiedzmy grono, nie wiem, 20, 10 piosenek, 15, zależy. Zaprasza się tych artystów do studia telewizyjnego, żeby w normalnych telewizyjnych warunkach nagrali występ. To nie jest wielki staging. Chodzi bardziej o sprawdzenie ich wokalnych umiejętności, dlatego że każdy ma poczucie, że nie można oceniać tylko nagrań studyjnych. Bo dzisiaj ja też mogę wejść do studia i nagrać piosenkę, co nie oznacza, że ja sobie poradzę z nią na żywo. Tak. Szczególnie jeżeli będzie towarzyszyła mi presja związana z wielomilionowym wydarzeniem medialnym, które naprawdę wzbudza ogromne emocje i rodzi ogromną presję. To nie było dobre, ale to wynikało z dwóch rzeczy. Telewizja po tym, co się zadziało w grudniu, nie miała ani czasu, ani pieniędzy, żeby zrobić preselekcje publiczne. Mhm. I to było pewne rozwiązanie kompromisowe, no, które niestety nie było doskonałe. Absolutnie to nie jest dobry format. Ja nie chciałbym, żeby ten format był stosowany w przyszłości. Bardzo chciałbym, żeby wróciły preselekcje publiczne z głosowaniem 50-50 jurorzy kontra widzowie. Dlatego chciałbym, żeby byli jurorzy, żeby nie było sytuacji, w której przy 100% televotingu będą decydowały fankluby danych wykonawców, czyli który fanklub będzie bardziej zmobilizowany, ten wykonawca pojedzie już na właściwy konkurs i wygra te preselekcje. Myślę też, że chciałbym, żeby był system takiego głosowania, jak jest na Eurowizji, czyli żeby nie było przeliczania, nie wydajmy na to, mamy 5 jurorów i później przeliczamy tak, jak było w innych polskich preselekcjach, to na tę skalę eurowizyjną od 12 do 1 z pominięciem 9, 11, tylko żeby powiedzmy te 5 punktacji było później równoważne z wartością w televotingu. Czy tak będzie? Zobaczymy. Sytuacja telewizji teraz... Już przepraszam, język mi się plącze. Sytuacja telewizji jest teraz niepewna i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Konrad, ty byłeś jednym ze szczęśliwców, który zasiadał w jury i wybierał naszego...
Jesteś pewny, że szczęśliwców?
To już pozostawiam może tobie do oceny. W każdym razie ty miałeś troszeczkę... Mam tutaj właśnie przed sobą twoje głosy, jak głosowałeś. Ty miałeś troszeczkę inne typy. Na pierwszym miejscu, z tego co widzę, głosowałeś na Justynę Steczkowską. Powiedz mi, czy Justyna twoim zdaniem miałaby szansę w tegorocznym konkursie?
Powiem ci tak, ja nie wiem, czy Justyna by awansowała, ale jestem przekonany co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Justyna by miała większe wsparcie Polonii, Po drugie, uważam, że byłoby to większe pewnie zainteresowanie ze strony samych widzów i mogło to dać telewizji większą oglądalność. No ale to, o co mi chodziło w mojej punktacji, to na pewno, żeby docenić tych artystów, którzy są trochę bardziej doświadczeni. Dlatego, że uważam, i to jest moje przemyślenie po 20 latach śledzenia tego konkursu rokrocznie, że lepiej wysłać trochę bardziej doświadczonego artystę, nawet z gorszą piosenką, bo on jest w stanie na żywo ją wybronić, tak czy inaczej, niż artystę mniej doświadczonego ze świetną piosenką, którą on na przykład położy na żywo, albo po prostu nie sprosta presji, albo to będzie średnie wykonanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to była taka główna zasada, która gdzieś mi przyświecała, bo od telewizji była jedna rekomendacja, ocenić to sercem. I ona jest oczywiście bardzo szlachetna i super, że tak jest, ale Eurowizja jest składową bardzo wielu różnych czynników. Tu decyduje piosenka, tu decyduje występ, tu decyduje wokal, tu decyduje trochę szczęście, kolejność startowa i tak dalej, i tak dalej. Trzeba, gdy podejmuje się takie decyzje, gdy dokonuje się wyboru, trzeba mieć to wszystko z tyłu głowy. To jest bardzo istotne.
Rozumiem. I takie w sumie moje już ostatnie pytanie. Czy tak w kościach czujesz, że rzeczywiście Polska w tym półfinale była na 11 miejscu?
Tak. To znaczy wydaje mi się, że Luna była dosyć często pokazywana w kamerze. Myślę, że ten półfinał był bardzo korzystny pod kątem diaspory, bo tam była Irlandia i Wielka Brytania. Chyba Niemcy też głosowały. Było dużo krajów gdzieś tam polonijnych, więc wydaje mi się, że to mogło dać nam to 11 miejsce. Więc no ja bym chciał, żeby Luna miała to 11 miejsce, które jest oczywiście smutne dlatego, że to ono jest pierwsze pod kreską, ale myślę, że dla Luny będzie to takie poczucie, że może zabrakło po prostu trochę szczęścia.
Że była blisko. Na pewno to 11 tak. miejsce będzie mniej bolało niż 15, prawda? No dobrze, jesteśmy po 68. konkursie piosenki Eurowizji. Ogłoszony został zwycięzca. Konrad, co dalej? Co teraz się dzieje? Czy Eurowizja w tym momencie się już kończy, czy coś się jeszcze będzie działo?
Teraz trwa konferencja NIMO, którzy też, przypomnijmy z może takich zabawnych rzeczy, niestety rozbił eurowizyjne trofeum. Ono się podobno rozpadło na dwie części i trzeba będzie pewnie zorganizować mu nowe. Eurowizja tak naprawdę kończy się i się zaczyna. Ona się zacznie teraz dla szwajcarskiego nadawcy, bo gdzieś tam mówi się, że prawdopodobnie przyszłoroczny konkurs odbędzie się w Zurychu. Zobaczymy. I myślę, że teraz szwajcarski nadawca, no to jest bardzo dużo pracy, to jest też planowanie całego kosztorysu, pewnie też szukanie trochę sponsorów, dogadywanie się z miastem organizatorem i tak dalej, i tak dalej. Tu fani Eurowizji trochę płaczą.
Czyli organizowanie Eurowizji to nie jest na miesiąc przed, to jest cały rok ciężkiej pracy.
Salutki rok ciężkiej pracy, wyrzeczeń, potu i łez. I myślę, że też ta Eurowizja pokazała, że trzeba zdać egzamin z procedur bezpieczeństwa. I to gdzieś pewnie będzie ważne w przyszłości, bo żyjemy w czasach niepewnych. I mam też takie poczucie, że Eurowizja i to, co na pewno jest ogromnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o konkurs piosenki Eurowizji, to jest zastanowienie się, jak nakłonić na przykład do powrotu wiele krajów, które się wycofały, dlatego że to będzie miało wpływ na to, ile będzie kosztowała Eurowizja. Eurowizja jest w tym momencie bardzo drogim przedsięwzięciem, co stanowi barierę dla wielu mniejszych krajów. Krajów typu Macedonia Północna, krajów typu Czarnogóra, krajów typu, nie wiem, San Marino. Mówi się o tym, że San Marino będzie chciało się wycofać, Malta będzie chciała się wycofać i to będzie bardzo duże wyzwanie dla Europejskiej Unii Nadawców, żeby tych nadawców zatrzymać, żeby oni się nie wycofali.
Rozumiem. No teraz mi się nasunęło jeszcze jedno pytanie. Ty Polskę stać na Eurowizję?
Ho, powiem ci tak. Myślę, że stać nas na Eurowizję, ale my musielibyśmy to bardzo precyzyjnie zaplanować. Myślę, że Eurowizja w Polsce pewnie byłaby rozważana, jeżeli chodzi o organizację gdzieś między Krakowem a Trójmiastem. Warszawa nadal nie ma odpowiedniej hali na organizację Eurowizji. Stadion Narodowy nie nadaje się do tego typu przedsięwzięć z powodu choćby akustyki i dachu, ponieważ tam podwieszenia muszą dźwigać potężne tony i nie może być zagrożenie, że ten dach się na przykład oberwie. Poza tym IBU odchodzi od organizowania Eurowizji na stadionach właśnie ze względu na akustykę. Polska jest gotowa, ale to jest ogromne wyzwanie, ogromne przedsięwzięcie i do tego by trzeba podejść bardzo mocno logistycznie i zaplanować to w budżecie i to byłby budżet niemały i to musiałoby być podzielone pewnie między nadawcę, między miasto organizatora, między sponsorów i tak dalej, i tak dalej.
Konrad, powiedz mi, bo Eurowizja ma w zwyczaju, że chwilę po finale ogłasza wyniki półfinałów. Czy wiemy, które miejsce zajęła Luna? Czy rzeczywiście sprawdziły się nasze prognozy, że była 11?
Prognozy się nie sprawdziły, bo Luna była 12. Miała 35 punktów, została wyprzedzona przez Australię, która miała 6 punktów więcej. Niestety nie jestem jeszcze w stanie, dlatego że teraz wszystko się wiesza, ponieważ jest tak ogromne zainteresowanie sprawdzaniem tych wyników, że bardzo trudno i trochę czasu zajmie, zanim poznamy, od kogo dokładnie były te punkty. Mhm. Natomiast myślę, że to 12 miejsce no jest niedosyt. Liczyliśmy, że ono będzie 11. Z 10 miejsca awansowała Serbia, ile pamiętam, to było 47 punktów. No więc do awansu, żeby przebić Serbię, zabrakło nam tych punktów 13, jak dobrze liczę, tak? Mhm. 35 plus 13 to było 48. Wtedy by Luna wyprzedziła Serbię i awansowała. To jest maksymalna nota z jednego kraju. Jakby to było rozbite na więcej krajów, no to wiadomo. No 12 miejsce, no to jest 12 miejsce. To jest miejsce, które jest ani złe, ani dobre. Może dla Luny ono będzie...
Myślisz, że mniejszy tak? Żal?
Myślę, że żal może być trochę mniejszy, bo 12 miejsce to jest takie miejsce, że nie można trochę powiedzieć, że zabrakło szczęścia. Bo te 13 punktów w małym półfinale to jest już jednak jakaś liczba, a z drugiej strony no, nie można też powiedzieć, że było tak fatalnie, że to było miejsce ostatnie, tak?
Jasne, rozumiem. No dobra, to mamy to w sumie. To tyle chciałem dograć. Super. Konrad, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś dla nas czas. Nie zabieram więcej czasu. Świętuj, odpoczywaj przede wszystkim i bezpiecznie wracaj do Polski. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i za rok widzimy się w Szwajcarii.
Dokładnie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.
Do zobaczenia. Dobrej nocy.